Kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Ostatnio, gdy rozważaliśmy Słowo Boże i mówiliśmy o życiu Jezusa Chrystusa, pamiętacie, miał miejsce konflikt między, czy właściwie taka dysputa teologiczna między faryzeuszami i uczonymi w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, i Jezusem na temat czystości. Chodziło o tę czystość kultową, tak bym powiedział, tak? I Pan Jezus zarzucał wtedy faryzeuszom, powiedział im to wprost, że są obłudnikami, że przykładają wagę do rzeczy zewnętrznych, natomiast nie dostrzegają istoty sprawy, że problemem człowieka jest brudne, grzeszne serce. To prawdziwie, co wychodzi z niego, to prawdziwie kala człowieka jest problemem. I czytaliśmy o tym, że Pan Jezus też trochę zmęczony tym wciąganiem go w takie dyskusje, obrał inny kurs, przeprawił się na drugą stronę i udał się na tereny zdominowane przez pogan, dokąd ci tacy czyści, doskonali ludzie nie pójdą. Bo gdzieżby się mieli kalać, będąc między takimi ludźmi. I tam właśnie Jezus uzdrawia córkę Greczynki, czy Syrofenicjanki, okrutnie dręczonej przez demona, oraz uzdrawia głuchoniemego, a więc człowieka, który nic nie słyszał, a gdy mówił, mówił coś niewyraźnie, tak jak czasami mówiliśmy, gdy człowiek głuchy mówi, to słyszymy taki bełkot, tak? Jakieś słowa, ale nie są to słowa takie, które my wypowiadamy. I Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, a później nakarmił 4000 ludzi. I zwróciliśmy uwagę na to, że o ile pierwszy tłum to byli z pewnością Żydzi, to był Izrael, o tyle ten drugi to z pewnością był tłum przynajmniej mieszany, a więc byli tam i Żydzi, i poganie. I jest to znamienne, ponieważ też pokazuje, że chleba i okruszyn z tego stołu starszy dla wszystkich. Dla dzieci i dla szczeniąt. Tak? No właśnie, i dzisiaj przechodzimy do kolejnego fragmentu. Marka 8 rozdział. Jezus wraca z uczniami z powrotem do Galilei i zobaczcie, natychmiast wychodzą mu naprzeciw faryzeusze. Wyobraź sobie, że wysiadasz z łodzi i idziesz i widzisz, już idą na ciebie ludzie, którzy po prostu chcą z tobą dyskutować i wiesz, że to tak naprawdę nie ma większego sensu, bo ludzie ci tak naprawdę nie chcą usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia. A więc wyszli faryzeusze. Przeczytajmy ten pierwszy fragment, od 11 do 13. I zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. To, jak czytamy tutaj w tym wersecie, widać, że przynajmniej jedna ze stron jest niezadowolona z efektu tej rozmowy. I z całej pewności są to faryzeusze. I zobaczcie, jaki ton przybiera ta rozmowa. Żądają od niego znaku z nieba. Marek, kiedy pisze o tym, używa dokładnie tego samego określenia, jak w przypadku, gdy Pan Jezus został zaprowadzony na pustynię i tam był wystawiony na próbę przez kusiciela. To nam pokazuje intencje, jakie mieli ci ludzie. Oni nie chcieli poznać prawdy. Oni nie chcieli usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia. Oni wystawiają go na próbę, dokładnie tak samo jak kusiciel, i żądają od niego znaku z nieba. W pewnym zakresie to była właściwa postawa, ponieważ w tradycji było tak zapisane, że jeżeli ktoś przychodzi, podaje się za proroka, a nie przedstawia żadnych znaków, nawet nie traćcie na niego czasu. Więc ten, kto się podawał za proroka, powinien był dysponować określonymi znakami, które mogłyby przekonać ludzi co do pochodzenia proroka. Zobaczcie, kiedy otworzymy drugą księgę Mojżeszową, rozdział 4, ten sam problem ma Mojżesz. Gdy Bóg go posyła do Egiptu, do Izraela, aby wyprowadził go z niewoli, on głównie martwi się tym, jak zostanie przyjęty przez naród izraelski. I mówi, Panie, a co jeżeli mnie nie usłuchają? I wiemy z rozdziału 4, że Bóg daje mu laskę i 3 znaki, które powinien w razie takiego oporu ludu przedstawić. Pierwszy znak, o którym czytamy w wersecie 3, to laska zamieniająca się w węża, tak? Przed którym Mojżesz ucieka, ale potem łapie tego węża i ona znowu zamienia się, on znowu zamienia się w laskę. To był pierwszy znak. Drugi znak, o którym czytamy, to ręka, która pokrywa się trądem, gdy wkłada ją w zanadrze, czy po prostu za połę swojej szaty. A potem, gdy znowu ją wkłada, ten trąd znika. I jest mowa o pierwszym znaku. Jeżeli nie uwierzą, uwierzą drugiemu. Ale Bóg jeszcze na wszelki wypadek daje trzeci znak i mówi o wodzie z Nilu zaczerpniętej, wylanej na ziemię, która zamienia się w krew. Mojżesz miał więc 3 znaki po to, aby przekonać naród izraelski, że został posłany przez Boga. I zobaczcie, że Pan Jezus do tego czasu uczynił mnóstwo znaków. Mnóstwo znaków, które mówiły o Jego tożsamości. Od chociażby nakarmienie tego tłumu Izraelczyków. 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dokładnie to samo, co Bóg uczynił na pustyni. Ale to nie był dobry znak. Prawda? Żydzi wierzyli, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, dokona 3 mesjańskich cudów. Były takie 3 mesjańskie cuda, myślę, że znamy, wiemy o tym. Pierwszy z nich to było uzdrowienie trędowatego Izraelczyka, tak? Bo już poganie byli uzdrawiani, ale Mesjasz miał przyjść i uzdrowić trędowatego Izraelczyka, Żyda. Miał uwolnić opętanego niemowę, czyli Żydzi wierzyli, że tylko Mesjasz potrafi tego dokonać. Ponieważ podstawą egzorcyzmu było dowiedzenie się imienia demona, który jest w opętanym, a przecież niemy nie mógł tego powiedzieć. I w końcu trzecia rzecz było uzdrowienie ślepego od urodzenia. I my wiemy, że w przeciągu całej swojej służby Pan Jezus dokonał wszystkich tych znaków, a mimo to nie przyjęto Go. Prawda? I westchnąwszy w duchu swoim rzekł, czemu ten ród żąda znaku? To tak jakby pytał, jaki jest naprawdę powód, że żądacie tego? Prawda? Czemu zadajesz Bogu pytania lub czemu prosisz Boga o znak? Jaka jest prawdziwa motywacja? Zobaczcie, że w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, wersety od 20 do 23, kiedy Jan Chrzciciel, będący w więzieniu, wiedzący, że jego czas zbliża się do końca, wysyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. Mówiliśmy o tym, że Jan wie dobrze, kim jest Jezus. Uczniowie go nie wiedzą. Tak naprawdę Jan wysłał swoich uczniów po to, żeby oni, usłyszawszy odpowiedź, zostali z Jezusem. To zobaczcie w Jana, w Łukasza w 7 rozdziale, 21 werset, czytamy, w tej godzinie uleczył wielu od chorób, cierpień, duchów złych, wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając, rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, czyli na ich oczach to zrobił. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Tyle rzeczy Jezus uczynił, a oni żądali nadal znaków. Jestem przekonany, że Bóg w swojej dobroci, w swojej trosce o człowieka daje mu takie znaki, jakie on potrzebuje. Tak dobrze nas zna, by poruszyć nasze serce. Jeżeli tylko potrafimy zebrać to wszystko do kupy, używając kolokwializmu, przepraszam, zebrać to wszystko razem, przemyśleć to, to zobaczymy, jak Bóg mówi do każdego z nas. Jak wyraźnie. Ale ci ludzie nie chcieli usłyszeć, co Jezus miał do powiedzenia. Nie chcieli zobaczyć, kim naprawdę był. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, temu rodowi znak nie będzie dany. Czyli komu? Jakiemu rodowi? Izraelowi? Nie. Temu rodowi, czyli tej grupie ludzi, którą charakteryzuje takie, a nie inne cechy. Otwórzmy pieśń Mojżesza. Pamiętacie, 5 Mojżeszowa, rozdział 32. Otwórzmy tam nasze Biblię. 5 Mojżeszowa, rozdział 32. I Mojżesz, uwielbiając Boga, Jego dobroć, opiewając to, jak niezwykle troszczy się o swój naród, mówi tam również o ludzie i nazywa ten naród w określony sposób. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział. Wiecie, jak się cieszę, że ten pulpit jest wysoki? W końcu wyraźnie widzę. Niesamowite, zawsze było tak nisko. Dobrze. A więc 5 Mojżeszowa, 32 od 5. Źle postąpił wobec Niego. Kto? Bóg? Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Nie są synami Jego przez przywary swoje, ród krnąbrny i przewrotny. Czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On Ojcem Twoim, Stwórcą Twoim? Czy nie On Cię stworzył i utwierdził? Wspomnij dni dawne. Rozważcie lata dawnych pokoleń. Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, starszych twoich, a powiedzą ci, gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich. Gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub, wyznaczonym mu dziedzictwem, znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni otoczył go, dooglądał go, strzegł go jak źrenicy oka, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Powiódł go po wzgórzach ziemi, aby spożywał plony pól. Karmił go miodem ze skały i oliwą z opoki krzemiennej, śmietanką krowią i mlekiem owczym. To pewnie były delikatesy. Wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszanu, i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszeniczną, a zapijesz to winem z krwi winogron. Utył Jeszurun i wierzga, utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia swojego, pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi i z niechęci do swych synów i córek rzekł, zakryję przed nimi oblicze moje. Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Kiedy więc Jezus mówi Zaprawdę powiadam wam, temu rodowi znak nie będzie dany. Nie ma wcale na myśli całego Izraela. On ma na myśli tych ludzi z takim sercem przewrotnym. Pysznym, który gardzi Bogiem. I zobaczcie, dzieje się dokładnie to, co było w pieśni Mojżesza. I opuścił ich. Tak jak w tej pieśni. Opuścił ich. Wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Wiecie, Bóg Izraela, święty izraelski, On troszczy się o nas. Zobaczcie, jak mamy w tej pieśni Mojżesza. Mojżesz mówi, nie wiesz, zapytaj tatę, zapytaj mamę, zapytaj dziadka, zapytaj starszych. Zobaczysz, wszystko się zgadza. Wtedy i dziś tak samo troszczy się o nas. Przemyśl to, wyciągnij wnioski i postępuj zgodnie z tym, co widzisz, bo jeżeli będziesz zatwardziały, tak jak wtedy Bóg opuścił ich, tak może odwrócić się od ciebie. Jestem przekonany, że Bóg walczy o człowieka, że Bóg przemawia do niego w sposób zrozumiały. Myślę, że nawet nie musisz prosić Boga o znak. On robi wszystko, byś dostrzegł Go, zaufał Mu i uwierzył. A więc opuścił ich. Znowu Izrael? Nie. Tych konkretnych ludzi powiedział, nie chcę już więcej tracić na was czasu. Może oni czuli się wtedy zwycięzcami, ale tak naprawdę nie widzieli, że On ich opuścił. Opuścił ich Syn Boży. Wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Czytamy dalej. Uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli sobie w łodzi tylko jeden bochenek. Wiecie, przykuło to moją uwagę. Jeden chleb. Wystarczy. Ten, który powinien był w łodzi, tam jest. Bo zobaczcie, w Jana w 6 rozdziale jest, mówi, ja jestem chlebem żywota. Kiedy masz Jezusa, wystarczy. Otwórzmy właśnie Ewangelię Jana, rozdział 6, werset od 32. Podoba mi się, jak Krzysztof Winnicki mówi o tym zdarzeniu. Cytując te wersety, mówi, że jest to dla niego odzwierciedlenie takiej głębokiej, autentycznej, wartościowej relacji z Jezusem. Jana 6, od 32. Rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To znaczy właśnie spożywać i jeść ciało i pić krew Chrystusa. Być w bliskiej więzi z Nim, napełniając się Jego nauką, Jego przykazaniami i żyjąc nimi na co dzień. Taki nigdy łaknąć ani pragnąć nie będzie. I oni rozważają, nie mamy ze sobą chlebów. Kolejna wyprawa, zabrali tylko jeden bochenek, kilkunastu chłopa. Jak tu wyżywić taką ekipę z jednego bochna chleba? A Pan Jezus mówi, baczcie, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Co Pan Jezus miał na myśli? On tutaj mówi, jakby wystrzegajcie się zaczynu, tak, faryzeuszów i zaczynu Heroda. My wiemy z Ewangelii Łukasza 12:1 oraz z Mateusza 16:12, że kwas to nauka faryzeuszów. Powiedzielibyśmy, że kwas to pewna mentalność określona, którą można przesiąknąć i ona może stać się również naszą. I Pan Jezus powiedział, że kwas faryzeuszów to jest nauka, która jest nauką obłudną, która unieważnia Boże przykazania celem obrony nauki starszych na przykład. Tak? Mówi, tak unieważniliście przykazania Boże. Tak unieważniliście przykazania Boże. Herod zaś słynął z tego, że pod płaszczykiem pobożności po prostu był świeckim człowiekiem na wskroś, który bezwzględnie usuwał swoich przeciwników ze swojej drogi. I Pan Jezus mówi, wystrzegajcie się takiej mentalności, takiej nauki, ponieważ ona zrodzi was takie właśnie owoce. A oni rozmawiali z sobą nadal o tym, że chleba nie mają. No tak, to jest poważna sprawa, być głodnym na wyprawie misyjnej. Ale zobaczcie, gdzie są myśli Jezusa, gdzie jest Jego troska, żeby Jego uczniowie nie zboczyli w taką stronę, żeby nie stali się takimi, wiecie, retorami, którzy po prostu prowadzą puste rozmowy, puste dysputy, sztuka dla sztuki, długie rozważania, dywagacje, a ludzie obok idą do piekła, umierają, idą na wieczne potępienie. Jezus zauważył, że ich myśli są tak bardzo przy ziemi. On mówi im, wystrzegajcie się tego realnego zagrożenia, jakim jest kwas faryzeuszów i Heroda, a oni, że chleba nie mają. I zobaczcie, Jezus mówi, jeszcze nie pojmujecie, nie rozumiecie, czy serca wasze są nieczułe, nie czujecie tego, byśmy powiedzieli, to dzisiaj tak ludzie uciekają od tego. Nie mówmy, czy czujemy, czy nie. Nie czujecie tego jeszcze. Przecież macie oczy, a nie widzicie. Przecież macie uszy, a nie słyszycie. Czy już nie pamiętacie, czyli czy już zapomnieliście? Proszę, wspomnijcie. 4000, ostatnie wydarzenie. 5000, kolejne wydarzenie. Mam mówić dalej? Potraficie łączyć ze sobą rzeczy i wyciągać wnioski? On tak naprawdę tutaj mówi, użyjcie rozumu. Wyciągnijcie wnioski. Wspomnijcie. Przypomnijcie sobie albo przypominajcie sobie, by nie zapomnieć. Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli 12. Ile koszów pełnych okruszeń zebraliście z 7 chlebów dla 4000? 7. Jeszcze nie rozumiecie? Pan Jezus oczekuje, że będziemy używali głowy. Że wspomnimy na to, co się wydarzyło w naszym życiu. Wspomnimy na biblijne fakty. Wspomnimy na świadectwa braci, sióstr i że nam z tego wyjdzie właściwy obraz. Tylko wiecie, można iść przez życie bezrefleksyjnie i o wszystkim zapominać. A Pan Jezus mówi, wspominajcie. Wiecie, jakie jest dzisiaj największe niebezpieczeństwo? Kościół, który chce przeżywać Boga, a wcale Go nie chce znać. To jest największe niebezpieczeństwo dzisiejszego chrześcijaństwa. Ludzie wcale nie chcą znać Boga dobrze, ale chcieliby doświadczać Jego mocy. Jezus w ten sposób mówi, przypomnij sobie fakty z Pisma Świętego. Przypomnij sobie, co ja uczyniłem i wyciągnij wnioski, co to znaczy. My dzisiaj nie powiemy do końca, ponieważ tak naprawdę w tym miejscu kończy się pierwsza część Ewangelii, zaczyna się druga i tam od razu na dzień dobry pada odpowiedź, tak? Kim jest Jezus? Bo żeby to dostrzec, Jezus musi otworzyć człowiekowi oczy. Człowiek sam tego nie dostrzeże. I dlatego mamy historię ze ślepym, z Betsajdy. Przybywają do Betsajdy, przyprowadzają do Jezusa ślepego, i proszą go, aby się go dotknął. I Pan Jezus, zobaczcie, co robi. Bierze ślepego za rękę, wyprowadza poza wieś. No mówią, jest tu problem. Betsaida to nie jest wieś, to jest miasto. Ale może właśnie tutaj znajdujemy rytm Piotra, bo Ewangelia Marka to ta, którą Piotr dyktował Markowi lub opowiadał. Przecież Piotr podchodzi z Betsaidy, może ona była wtedy jeszcze z jego pamięci gdzieś tam, wtedy jeszcze wioską. W każdym razie bierze ślepego, wyprowadza poza wieś, jakby na zewnątrz, bo trzeba człowieka wziąć jakby na bok z tego całego, wiecie, zakwasu, w którym jest. Plunął w jego oczy. Włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś? Po odpowiedzi możemy wnioskować, że ten człowiek nie był ślepy od urodzenia. Czemu? Bo wie, jak wyglądają drzewa, wie, jak wyglądają ludzie, prawda? A on tutaj mówi, spostrzegam ludzi, gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa, prawda? Czyli co? Nie widzi wyraźnie. Coś jakby, prawda? Czasami jak patrzę na balkon, tak widzę właśnie. Ktoś tam siedzi, ale nie wiem kto. Niewyraźnie widział. I zobaczcie, Pan znowu położył ręce na jego oczy i czytamy, on przejrzał, został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Wszystko wyraźnie. Odesłał go do domu jego, nakazując, tylko do wsi nie wchodź. Nie możemy dostrzec prawdy bez Jezusa. Jeżeli Jezus nie otworzy naszych oczu, czyli jeżeli my nie przyjdziemy do Niego, nie będziemy trwali w społeczności z Nim, On otworzy nasze oczy. Wiecie, od razu człowiek nie widzi wszystkiego wyraźnie, chociaż często swojej gorliwości wtedy najchętniej poucza innych. Ale nie widzi wszystkiego wyraźnie. Ale w miarę jak trwa w społeczności z Bogiem, naprawdę trwa, to Jezus przywraca mu wzrok. Widzi coraz wyraźniej. Widzi wyraźnie. I w pierwszym liście Jana mamy obraz trzech grup w kościele. Dzieci, młodzieńców i ojców. I ci ojcowie znają tego, który był od początku. Mają pełną perspektywę biblijną tego, jaki Bóg jest. Znają Go, czują Go. To ci, którzy widzą wyraźnie. Ale to czyni Jezus, który bierze człowieka na bok i przywraca mu wzrok. A potem mówisz do tego uzdrowionego, tylko do wsi nie wchodź. Czyli nie wracaj do tego zaczynu, w którym byłeś. Nie wracaj do nauki faryzeuszów i do mentalności Heroda. Nie wracaj. Dlaczego? Bo możesz stracić wzrok. Bo tak było z faryzeuszami i z uczonymi w piśmie. Oni widzieli i coraz słabiej dostrzegali, by w końcu ślepnąć. Coraz słabiej czuli, by w końcu mieć serce zatwardziałe. Na kolejnym kazaniu, jak Bóg pozwoli, zobaczymy, gdy Bóg otworzył oczy Piotra, co on dostrzegł. Jaki obraz wyłonił się Piotrowi. A to dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, abyśmy zwrócili uwagę na to, co ważne, a nie zajmowali się sprawami drugorzędnymi. Naprawdę, sprawy drugorzędne są drugorzędne. A pierwszorzędne są jakie? Wystrzegaj się kwasu faryzeusza i Heroda. Wystrzegaj się tego, co może oddalić twoje serce od Boga. Pamiętacie, Jezus mówi, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich zatrzymało się z dala ode mnie. Prawda? Pan Jezus mówi, wystrzegajcie się tego, co może doprowadzić was do takiej postawy. Trwajcie w społeczności ze mną. Ja przywrócę wam wzrok. Będziecie widzieli wszystko wyraźnie. Bo wiecie, najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus. Znać prawdę o Nim. Od tego się wszystko zaczyna. Amen.